Mamy połączenie z ojcem profesorem Andrzejem Wodką, redemptorystą, profesor teologii biblijnej Akademii Alfonsjańskiej i komisarz Kongregacji Watykańskiej do spraw duchowieństwa. Witam serdecznie, ojcze profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, daj Boże wszystkim.
Ojcze profesorze, znamy decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI. Wczoraj ksiądz kardynał Tarcisio Bertone, który wzruszająco mówił do Ojca Świętego, dziękował mu, równocześnie powiedział, że nie może ukryć tego, że gdzieś na naszych sercach jest zasłona smutku, więc pierwsze pytanie, jaki jest stan ducha Ojca, jako tego, który na co dzień jest w Rzymie, który również posługuje w Watykanie jako komisarz kongregacji do spraw duchowieństwa właśnie.
No muszę i ja przyznać, bez bicia, jak mówią u nas na południu, że i po pierwszym tym takim uderzeniu smutku, niezaprzeczalnie był to chyba stan wielu nas wszystkich. Teraz już powróciła taka fala spokoju ze względu na samą postawę Ojca Świętego, który nas w tym skądinąd dla nas bezprecedensowym akcie uspokoił, wskazał, że to Chrystus prowadzi swój Kościół i o ten Kościół się troszczy i nigdy nie zawodzi w tym. Więc z pierwszego takiego, bym powiedział ludzkiego, ale chyba bardzo usprawiedliwionego zasmucenia, przeszedłem w taką ciekawość wiary, która obudziła we mnie głód poznania kryteriów, jak w tej sytuacji poruszać się w wierze, jak być Bogu nadal wdzięcznym i owszem spodziewać się wszystkiego, co Pan Bóg przewidział dla nas. A jak widzimy po tych pontyfikatach, On chyba robi coś takiego, że zawsze nas pozytywnie zaskoczy. Sam Chrystus, który jest głową Kościoła i który w tym Kościele żyje i sam go prowadzi. A jak wczoraj mówił Ojciec Święty, co mnie uderzyło, po prostu nieustannie się o Kościół troszczy. Więc zacytowałbym zdanie księdza kardynała Nagiego, który powiedział, gigant po gigancie, więc należy też ufnie otworzyć się na przyszłość w nadziei, że będzie znów jakiś inny gigant, niezależnie od charakteru, niezależnie od jego zdolności. Zawsze sam Chrystus się wyraża w tej posłudze i dlatego nas zawsze pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczy, budując ten swój Kościół w przeróżnych sytuacjach i zawsze zwycięsko. Przecież w wierze to się po falach chodzi. Wystarczy nie wątpić, prawda?
Księże, ojcze profesorze, Chrystus jest fundamentem Kościoła i On jest głową Kościoła, to nie ulega wątpliwości, ale też daje pasterzy. Przez ostatnie 8 lat dał nam poprzez wybór kolegium kardynalskiego Ojca Świętego Benedykta XVI. Jaki to jest pontyfikat Ojca Świętego?
Pontyfikat bardzo, bardzo ciekawy. To taka pierwsza moja odpowiedź. Pontyfikat zaskakujący od wielu stron, od samego początku już, choćby od zmiany imienia, który chce pokazać, że każdy człowiek musi we własnym sumieniu stanąć przed Panem Bogiem i zapytać, czego ode mnie oczekujesz, Panie, i jak mam służyć Twojemu ludowi. A więc pokazał też własną osobowość wówczas Józefa Ratzingera, a potem zaraz już Benedykta XVI, który przez nawiązanie do tego imienia chciał w jakimś sensie podjąć ogromną tradycję benedyktyńską, jeśli tak można powiedzieć, a więc tradycję pokoju i pewnego porządku, czyli pokoju, który wypływa z tego, co tak pięknie w swoich różnych wystąpieniach Ojciec Święty podkreślał, że to jest właśnie tranquillitas ordinis, taki przepiękny pokój i spokój płynący z tego życia, które się pięknie i łagodnie uporządkowuje. Nie chodzi tu oczywiście o porządek, jak my sobie go wyobrażamy, ale o coraz piękniejsze relacje z Panem Bogiem, między nami ludźmi, narodami, religiami. Porządek, byśmy powiedzieli też, bo to wypłynęło w ostatnich latach, ekologiczny, czyli człowiek żyjący w środowisku, które dlań Pan Bóg stworzył i respektując to środowisko, jest zarazem możliwy rozwój ludzki, tak jak Pan Bóg go zamierzył. A stąd ten powrót i nieustanna też, byśmy powiedzieli, bardzo spokojna, ale zdecydowana postawa obrony tej biblijnej chrześcijańskiej antropologii. Pan Bóg nas takimi stworzył. Nie próbujmy tu coś kombinować, przepraszam za takie słownictwo, i wymyślać jakąś inną wersję człowieka, poniekąd doskonalszą od tej, którą Pan Bóg wymyślił, tylko najpierw odczytajmy bogactwo, z którym Stwórca nas zamierzył i potem tak bardzo ubogacił w Chrystusie, odkupując człowieka. Bym powiedział, że właśnie oryginalny pontyfikat, pontyfikat pokoju, pontyfikat jakiejś przedziwnej mocy, która wypływa z tego, że przyniósł ze sobą jeszcze jako kardynał, prefekt Kongregacji do spraw doktryny wiary, to swoje biskupie zawołanie, współpracownicy prawdy, w której się weselimy, a więc świętego Pawła dziedzictwo, który potrafił, święty Paweł apostoł, radować się z radującymi, płakać z płaczącymi, ale zawsze na tej bazie, że jedyną, niezwyciężalną, ogromnie pozytywną dla świata i dla jego przyszłości jest prawda o odkupieniu człowieka jakże bogatym. Więc tak bym to widział w bardzo krótkich słowach, chociaż nie jestem na pewno w tym względzie żadnym ekspertem, ale myślę, że się jakoś tak symfonicznie uzupełniamy wszyscy, których poproszono o wypowiadanie się na ten temat.
Będą pewnie podawane statystyki, liczby kanonizacji, beatyfikacji, pośród nich chociażby te dwie Ojca Świętego Jana Pawła II błogosławionego i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tak bardzo dla nas ważne, ale także inicjatywy duszpasterskie, które podjął Ojciec Święty Benedykt XVI, to warto, myślę, przypomnieć rok świętego Pawła od 2008 do 2009, później rok kapłański, teraz rok wiary. No właśnie, ojca zdaniem, dlaczego właśnie Ojciec Święty Benedykt XVI takie lata ustanawiał? Rok świętego Pawła, rok kapłański i wreszcie rok wiary, w którym to roku wiary mówi: sługą nieużytecznym jestem, zrobiłem, co miałem zrobić, idę.
Ja myślę, że rok świętego Pawła to akurat był troszeczkę chronologicznie narzucony ze względu na przypadającą już którąś z kolei setną rocznicę świętego Pawła. Natomiast nie tylko to, bo akurat wiemy, że Ojciec Święty był pasjonatą Pisma Świętego. Wiemy nawet taki ciekawy szczegół z jego biografii, kiedy jak wielu młodych ludzi pod koniec II wojny światowej został przymusowo wcielony do wojska. Wówczas powiadało się o nim, że kiedy w jakimś sensie mógł odpocząć czy czuwał, wtedy miał zawsze w kieszeni Nowy Testament po grecku i podczas gdy inni żołnierze rozmawiali czy w jakiś sposób inaczej spędzali czas, on zawsze czytał Pismo Święte właśnie w języku starogreckim, w oryginalnym języku, w koine. A po latach mogli o nim nawet także nasi bracia protestanci powiedzieć, że nie można zaprzeczyć Benedyktowi XVI tego, że posiadł w sposób bardzo gruntowny Pismo Święte jako Słowo Boże. W myśli Benedykta XVI wiemy, że była taka intencja, aby po sobie zostawić coś szczególnego związanego ze Słowem Bożym jako żywym, pulsującym, dającym życie i wiarę i nadzieję i miłość. I dlatego myślę, że jednym z tych dokumentów, które po nim zostaną w sposób taki wyjątkowy, chociaż może w tej chwili jeszcze niedoceniony, to jest jednak Verbum Domini. Ta adhortacja postsynodalna dotycząca Słowa Bożego. Obok tej encykliki, która również jest chyba jedną z najbardziej jego osobistych encyklik, mianowicie to, że w nadziei jesteśmy zbawieni. Ale tu troszeczkę odszedłem od tematu, mówiąc, że rok Pawłowy był dla naszego papieża drogi ze względu na rocznicę przypadającą, ale także ze względu na jego osobistą pasję do Pisma Świętego. Rok kapłański sądzę, że to też wypływało z jego doświadczenia, z obserwacji życia, może także z pewnych jego refleksji dotyczących także jak się żyje na Watykanie, troszeczkę w oddaleniu być może od bezpośrednich zaangażowań duszpasterskich, tym bardziej czuł, że odpowiedź Chrystusa na potrzeby Kościoła, wspólnoty wierzących, także na wszystkie te rany, które obecna cywilizacja przez swoją dyktaturę relatywizmu zadaje wierzącym, że pierwszą odpowiedzią jest jednak kapłan. To on jest tym, który w imię Chrystusa przynosi optymizm wiary, przynosi pojednanie, szafuje sakramenty, ożywia człowieka. Od samego początku, od chrztu aż po pogrzebanie, kapłan zawsze gdzieś tam jest, towarzyszy w miejscach centralnych, bardziej celebratywnych, ale także w tych momentach bardziej ukrytych, gdzie tylko Bóg i on jest świadkiem łez człowieka, który przed Panem Bogiem próbuje odnaleźć swoją integralność, spojrzenie nadziei, na nowo się jeszcze poderwać do lotu życia. Kapłan jest w tej sytuacji niezwykle ważnym przekaźnikiem Bożej wersji na życie i Bożego optymizmu, Bożej energii poprzez to, kim jest i co sobą spełnia. W związku z czym nie dziwi mnie w ogóle ten fakt, że rok kapłański został w tym sensie tak bardzo zaakcentowany, a wszystko, jak wiemy, u papieża Benedykta XVI sprowadza się do wiary, która jest czynna przez miłość i dlatego otwiera nadzieję. Kapłan jest nośnikiem przede wszystkim tego. I zresztą wiemy, przyjechał do Polski zaraz w swojej drugiej podróży zagranicznej i nie możemy zapomnieć po dziś dzień tych wystąpień, zwłaszcza w warszawskiej katedrze, kiedy uświadamiał, że kapłan owszem jest wielorakim budowniczym w sensie budowania kościoła jako domu Bożego. Bardzo lubił papież Benedykt, bo wielokroć wracał do tego, że kościół jako wspólnota wierzących w Chrystusa jest Bożym domem na ziemi. I kapłan ma tu rolę ogromną do odegrania, ale bardziej niż administracja i budowanie rzeczy zewnętrznych, tych struktur, które są skądinąd bardzo konieczne, jednak kapłan ma do odegrania rolę tę potęgującą ducha wspólnoty, tak poszczególnych wierzących, jak i samej wspólnoty. I w tym nikt go nie zastąpi, stąd nawet ta zachęta, żeby może pozostawić innym specjalistom od tych zewnętrznych struktur ich te zadania, a bardziej skupić się na tym, kim jesteśmy na mocy sakramentu. Ostatnie w tym względzie zdanie to byłoby może i takie z mojej strony, że nasz papież Benedykt zaskoczył, myślę, wierzących, mniej wierzących, agnostyków, niewierzących, czy też wierzących z innych wyznań czy religii faktem, że tak ogromnie, ale tak spokojnie, bez jakiejś, byśmy powiedzieli, nachalności, jeśli można takie słowo użyć, zaproponował wszystkim powrót do sakrum. Człowiek okazuje się, z sakrum wychodzi, w sakrum się porusza, w sakrum się odnajduje i sakrum ostatecznie znajdzie swój dom, ten dom definitywny w sercu Boga. Ci, którzy niszczą sakrum z jakichkolwiek powodów, wyrządzają człowiekowi ogromną szkodę. A ten papież nawet przez odpowiednie wyakcentowanie troski o liturgię, o jej maksymalne piękno, z całym, byśmy powiedzieli, bogactwem wieków, wypracowanym bogactwem przez tyle pokoleń ludzi, przez ludzi sztuki, przez wielkich mistrzów, czy to muzyki sakralnej, czy sztuki sakralnej, czy w ogóle liturgii, chciał powiedzieć, że naszą ekologią człowieczeństwa jest to sakrum. Bez sakrum człowiek ginie i to od razu, jak bez tlenu, byśmy powiedzieli. Oddychając tlenem, ta biologia nasza jakoś funkcjonuje, a oddychając sakrum, człowiek w swoim przeznaczeniu transcendentnym otwiera się na te perspektywy, które ją daleko, daleko poza grób.
Ojciec Święty Benedykt XVI zostawia nam także ważne dokumenty, pośród nich encykliki Deus Caritas Est o miłości chrześcijańskiej, Spe Salvi, o której ojciec powiedział, o nadziei chrześcijańskiej, Caritas in Veritate, o miłości w prawdzie. Zostawia nam także posynodalne adhortacje apostolskie, tutaj myślę warto wymienić Sacramentum Caritatis, czyli o Eucharystii jako sakramencie miłości, czy wspomnianą także przez ojca Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Mówiło się także, ojcze, o encyklice o wierze, która miałaby być wydana w roku wiary. No nie będzie już tej encykliki podpisanej przynajmniej przez ojca świętego Benedykta XVI.
Może i rzeczywiście już się nie uda w takim sensie, że papież Benedykt XVI ex cathedra jako papież taki dokument opublikuje, może przekaże to wszystko, co zdołał zebrać następcy, jeśli tamten zechce lub poprosi. Może jednak dopracuje to wszystko, co w tej materii zdołał przemyśleć, bo to jest zawsze też związane z łaską tego roku wiary, ale całym dziedzictwem życia, wiarą, przecież tyle lat tą wiarą żyje i tak wspaniale jako dawni profesor, później biskup, kardynał, obecnie papież, tak bardzo tę wiarę akcentował i tą wiarą bardzo pięknie, bo miał dar klarowności, się dzielił. Małą encykliką, bym powiedział, już od razu na podorędziu, dostępną dla wszystkich ze względu też na tę ogólnodostępną, mianowicie bibliotekę internetową, jest to, że wszystkie te nowo zaczęte, już właściwie w tej chwili jest już ich kilkanaście, audiencje, które dotyczą wiary. Ja sam sobie je bardzo gromadzę, żeby do nich powracać na zasadzie małego audiobooku, bo i to właściwie już istnieje w internecie. Można sobie to ciągle przesłuchać, zastanowić się, modlić się tym. A więc papież, nie można tak powiedzieć, żeby o wierze nie mówił. Właściwie on do niej wracał nieustannie w każdym ze swoich wystąpień. I sądzę, że nawet jeśli by nie powstała encyklika, to i tak już wszystko to, co on by chciał w niej powiedzieć, nam powiedział. Wystarczyło mieć uszy otwarte i to zaciekawienie, bo często bywa tak, że jeśli nastawimy nasze wewnętrzne odbiorniki, proszę wybaczyć to słownictwo, na coś innego, to często takie perły, prawdziwe perły nam umykają, dlatego że gdzie indziej patrzymy lub czego innego oczekujemy. Tymczasem, gdybyśmy mieli, a możemy, bo w tej chwili oczywiście już jest to też poprzez zwyczajny papier drukowany, bardzo dostępny dla ludzi, gdybyśmy chcieli doszukać się wszystkich tych rozsianych tekstów, przepięknych, dosłownie pereł, dotyczących naszej wiary, wypływających z przemyśleń i z działalności dydaktycznej i z tego urzędu nauczycielskiego Kościoła, który spełniał, papież Benedykt nam pozostawił przeogromne w tym względzie już, myślę, materiały, jeśli tak można powiedzieć, ale przede wszystkim swoje własne doświadczenie i to, co jego samego w tym wieku, na końcu już teraz ewidentnie starczym, podtrzymywało go i sprawiało, że on był rzeczywiście w swojej ogromnej wrażliwości, byśmy powiedzieli, w swojej kruchości, jednak gigantem. To wiara to czyni. Wiara, on zawsze się nie męczył, powtarzając, wiara, która działa przez miłość, to są słowa świętego Pawła. Wiara, która daje nam natychmiast nadzieję. Tylko my to mamy. Przepraszam, że tak powiem, to nie jest takie przechwalanie się ekskluzywne, ale rzeczywiście, kto wierzy w Chrystusa, od razu otrzymuje nadzieję. To była główna jakby teza osobistego poszukiwania Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI i zarazem treść encykliki Spe Salvi. A więc mamy w sumie wszystkie trzy cnoty teologalne, które natychmiast sprawiają, że jesteśmy w jedności z Bogiem, jeśli nimi żyjemy, czego jak najbardziej pragnie, bo dają natychmiast doświadczenie Boga, a to nas jedynie jest w stanie nasycić.
Dodajmy także książkę, kilka tomów Jezus z Nazaretu, którą Ojciec Święty nam pozostawił. No i to zdanie ojców Kościoła, czym się karmisz, tak żyjesz. Myślę, że to jest też szalenie istotne, by słuchać słów, które budują, a nie tych, które gdzieś nas dewastują wewnętrznie. Dzisiaj Ojcze Kościół Katolicki jest nie tylko depozytariuszem, głosicielem prawdy, ale wydaje się być także jednym z ostatnich filarów zdrowego rozsądku i praw naturalnych. Symbolicznie dzień po ogłoszeniu rezygnacji Benedykta XVI francuski parlament zgodził się na oddanie francuskich dzieci chociażby parom homoseksualnym, afirmując relacje homoseksualne w społeczeństwie.
Tak, i zresztą nawet już w międzyczasie wspomniałem o tej antropologii, która stała się dominującą kwestią już pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II. I stąd też, kiedy w czasie tych słynnych nowendiali, tych 9 dni, kiedy oczekuje się na rozpoczęcie konklawy, wówczas poszczególni kardynałowie dzielą się z innymi tym, o czym najbardziej myślą, jakie mają swoje na temat świata refleksje, czy też odpowiedzi, a więc możliwe, nazwalibyśmy to też i strategie wówczas. Ta kwestia antropologiczna, czyli kim jest człowiek, kiedy jest człowiekiem, dokąd jest człowiekiem, jakie jest przeznaczenie człowieka, ta kwestia oczywiście była wtedy najbardziej rozpaloną. Bo wiemy, że ci, którzy reprezentują naukę empiryczną, wierzą bardzo w moc tej możliwości danej człowiekowi, aby przez poznawanie praw natury także tę naturę udoskonalać. Istnieje pozytywna, biblijna wersja tego. Dostaliśmy wprost nakaz, aby czynić sobie ziemię poddaną, a więc te potencjały ukryte w naturze jeszcze bardziej uzewnętrzniać i potęgować dla dobra człowieka. Ale jeśli byśmy wykorzystali naszą wiedzę w tę stronę, żeby człowieka praktycznie przemienić tylko w jakiś podmiot natury konsumpcyjnej, który całe swoje szczęście rozpoznaje i potem rozgrywa w samym tylko konsumowaniu rzeczy, doświadczeń, także niestety za cenę, nazwijmy to, niszczenia życia innych osób, no to jesteśmy wtedy w czystym utylitaryzmie, czyli poszukiwaniu maksimum przyjemności, co miałoby być sensem życia. I stąd później wypływają wszystkie te tendencje, żeby dać człowiekowi bardzo ograniczonemu do jednostki, która chciałaby się maksymalnie rozwinąć, niestety kosztem innych, te perspektywy niszczące całą cywilizację i przemieniające ją w cywilizację śmierci. W kwestii oczywiście tych wyborów parlamentu francuskiego, czy też może innych parlamentów, czy w ogóle tendencji w tę stronę, papież Benedykt był bardzo spokojny, ale też niezwykle jasny. Ja sam osobiście, jeśli patrzę na ten pontyfikat, to myślę o tym, że był to pontyfikat prawdy wypowiadanej w miłości. Dokładnie tak, jak chciała nam zasugerować ta encyklika ostatnia, dotycząca spraw społecznych, gdzie mianowicie mamy się wszyscy wzajemnie orientować ku wspólnemu, wzajemnemu budowaniu dobra człowieczego, a więc całej rodziny ludzkiej w tej poprawnej globalizacji, którą jest globalizacja solidarności. To jest dziedzictwo już po Janie Pawle II, ale zarazem z ogromną troską o każdy podmiot ludzki, który jest jedynym przedmiotem Bożej miłości i tylko w tym sensie jako autentycznie jedyny podmiot jest przeznaczony do życia wiecznego. Bóg umiłował świat, w znaczeniu świat ludzi, poszczególnych osób, które są w akcie ludzkim stwarzane przy współudziale Boga, jak żeśmy do tej pory tradycyjnie mówili, a więc należy zawsze uwzględniać perspektywę Bożą w każdym ludzkim jednostkowym istnieniu i stąd odczytywać tę przeogromną godność. Godność, której świat nie może dać, bo jej nie posiada, ale daje ją Bóg jako stwórca życia ludzkiego i perspektyw. W związku z czym wszystkie te tendencje ludzkie, które chciałyby tak bardzo już totalnej autonomii wypowiedzieć się na temat człowieczeństwa, będą zawsze jednak ograniczone. Nie mówię chybione czy nie, ale bardzo ograniczone, ponieważ z tendencji, no, nawet z pewnej uczciwości byśmy powiedzieli, one nie mogą, może nie chcą, mogłyby, ale nie chcą wypowiadać się na temat perspektyw całościowych życia ludzkiego. A więc owszem, żyjący na tej ziemi, ale z przeznaczeniem wobec ziemi nowej, umierający, ale w perspektywie zmartwychwstania. Oczywiście wszystkie parlamenty i konstytucje mogą nie uwzględniać tej perspektywy zmartwychwstania, ale przez powrót do dobra wspólnego możemy promować wartości autentycznie ludzkie. I w tym sensie papież Benedykt, powtarzam bardzo świadomie, ilekroć potrafił, zawsze prosił o to, aby każda osoba ludzka miała prawo do bardzo jednoznacznie ludzkich parametrów życia, rodzenia się, przeżywania, kończenia tego życia tu na ziemi, a w tym względzie no, rozumiemy najbardziej naturalną jednostką, która mogłaby człowiekowi dać pełnię doznań i też orientacji wzajemnej i pokoju wszystkich elementów, które się składają na osobę ludzką, to jest jednak rodzina naturalna, mama, tato, czego chcieli Francuzi w jakimś sensie już zaprzestać i numerować tych rodziców. Rodzeństwo, łańcuch pokoleniowy, dziadkowie w sposób najbardziej jednoznaczny, żeby dziecko mogło się utożsamić jednoznacznie z tymi, którzy go oczekiwali, poczęli wcześniej, oczekiwali, urodzili, wychowali, poświęcając się, a więc no, wszyscy wiemy, że tutaj nie ma wielkiej dyskusji. Poza tym są wielorakie inne drogi pomocy tym, które osobom, które mogą być osierocone. Niekoniecznie musimy od razu przypisywać sobie prawa, które są no, bardzo, bardzo ambiwalentne. Mnie osobiście jest bardzo trudno sobie wyobrazić, jakbym to miał przeżywać, gdybym był dzieckiem i nie mógł rozeznać, kto jest matką, kto jest ojcem. I tylko na zasadzie przypisania etykietki, to jest powiedzmy rodzic numer jeden, a to rodzic numer dwa, albo to jest tak zwana mama, a to jest tak zwany tata. Zagubienie i pewne spustoszenie emocjonalne by na pewno było. Tak sobie to wyobrażam, ale ponieważ nie jestem specjalistą,
i zachwianie także samej tożsamości tego dziecka.
Wielorakich równowag w życiu człowieka, łącznie z tymi potem także moralnymi, bo skądże ma powstawać równowaga jasna, równowaga moralna, kiedy już u źródeł jest ona w jakiś sposób zmodyfikowana.
Ta klarowność Ojca Świętego i Kościoła katolickiego powoduje, że Ojciec Święty jest osobą najbardziej atakowaną w świecie. To, co było wspólne, Ojcze, temu, co Paweł nazywa tym światem i nam, ludziom wierzącym, to było zaskoczenie decyzją Ojca Świętego, ale wydaje się, że to były trochę dwa różne zaskoczenia, bo to zaskoczenie przez wierzących zostało przekute na pogłębienie wiary, na rozumienie wiary, natomiast w tym świecie zaczął się taki jazgot medialny, już jakieś wybory, prawybory, Bóg wie co. I pytanie jest moje takie, może niech to będzie też finalne pytanie naszej rozmowy, jak właśnie my, ludzie wierzący, zaskoczeni decyzją Ojca Świętego, mamy przekuć to zaskoczenie na pogłębienie naszej wiary w roku wiary, który Ojciec Święty ogłosił.
Ja myślę, że akurat tutaj każdy musi znaleźć swoją odpowiedź. Bezsprzecznie Ojciec Święty sam nam dał kryteria, mówiąc, że po pierwsze on to wszystko rozegrał przed Panem Bogiem w sumieniu. I tu pierwsze kryterium to jest tej wielkiej uczciwości wewnętrznej. Nikt z nas nie jest powołany do przyjmowania takich jakichś ról czy pus, które mogłyby nas jakoś tak przynajmniej zewnętrznie uzasadniać, ale wszystko rozgrywa się w tej przejrzystości dialogu sumienia. A więc sam ten gest Ojca Świętego jest, bym powiedział, bardzo inspirujący, bardzo płodny. Każdy z nas może, nie będąc papieżem oczywiście, przełożyć to na własne życie. Wszystkie sprawy, z którymi sobie radzę, nie radzę, będąc zbyt młody, czy będąc już zbyt stary, czy trzęsąc się może troszkę przed jakimś egzaminem maturalnym, czy też ewentualnie przed jakimś egzaminem medycznym, wszystkie te sprawy musimy natychmiast zaprowadzić do tego sakralnego sanktuarium, którym jest sumienie. To jest pierwsza rzecz, którą dostrzegam w postawie Benedykta XVI. On nas sam uczy z tym swoim doświadczeniem, jak odebrać te wszystkie rzeczywistości w innym kluczu niż tylko wielkiego jazgotu medialnego. No to więc pierwsza rzecz to wprowadzać to swoje życie w tę świętą przestrzeń dialogu z Panem Bogiem. I tam mogą zapaść po pierwsze światłe decyzje, a potem i tam rodzi się ta energia. Zresztą powiedział to wczoraj i co bardzo nas musiało chyba uderzyć i zastanowić, jak zresztą w każdym kazaniu Benedykta, że mianowicie nie mocą tego, co my mamy w sercu przemieniamy siebie i świat, ale mocą tego, co wypływa z Bożego serca i do nas dociera, o ile damy Bogu przestrzeń w naszym życiu. A więc postawa Ojca Świętego nas tego uczy, żeby wszystkim iść do Pana Boga i przejmować w duchu prawdziwej, autentycznej, pokornej, ale zarazem pełnej godności modlitwy i dialogu z Panem Bogiem tę Bożą energię, dzięki której On sam w tej swojej, byśmy powiedzieli, kruchości człowieka starszego spełniał urząd tak wyjątkowy i tak przekraczający jakiekolwiek ludzkie kompetencje. żebyśmy i my mogli nasze życie dalej toczyć, każdy na swoim poziomie odpowiedzialności i na własnym poziomie wydajności ludzkiej, bo nieraz jest się młodym, a słabszym, nieraz jest się starszym, a silniejszym, ale to są tylko ludzkie parametry. Boże parametry są takie, że każdy człowiek może być tym promykiem Bożej miłości, o ile właśnie rozgrywa to u źródła. I sądzę, że Ojciec Święty Benedykt XVI przez tę swoją decyzję właśnie tego dokonał. Dokonał naszego zwrotu ku korzeniom. W swoim nauczaniu jako papież prowadził nas do źródeł, czy to liturgii bardzo, bardzo pięknej i bardzo uważnej, do źródeł, z których wszystko wyrasta, do Słowa Bożego, do spotkania z Chrystusem, to jest ta pierwsza encyklika. Nie żadne systemy filozoficzne czy etyczne, ale osobiste spotkanie z Chrystusem jest źródłem i początkiem naszego zawierzenia i życia pełnego miłości, które daje nadzieję, następna encyklika, które porządkuje życie społeczne w takiej miłości odpowiedzialnej, solidarnej i która sprawia, że nawet jak już jest wszystko sprawiedliwe, to jeszcze czegoś brakuje, właśnie miłości. A więc sądzę, że i postawa, i nauczanie Ojca Świętego w tym roku wiary pozwoli nam odczytać także jego ustąpienie z urzędu w takim kluczu niezwykle optymistycznym. To jest wszystko logiczne. I to wszystko można właśnie tak rozgrywać jako bardzo pozytywne, bez żadnych kontrastów z poprzednikiem czy z następcą, który kiedyś przyjdzie. Po prostu w tej osobie, w tym czasie, w tym człowieku konkretnym, pochodzącym z narodu niemieckiego, żyjącym w tej kulturze, a nie innej, Pan Bóg by powiedział coś pięknego z siebie. I długo jeszcze będziemy mogli się zastanawiać nad tym, bo wiele rzeczy Pan Bóg już zasiał, ale dopiero one owoc przyniosą później, przez posługę i osobiste świadectwo papieża Benedykta XVI.
Pokorny robotnik na winnicy pańskiej, jak powiedział na początku swego pontyfikatu. No i te słowa dzisiaj się jakby zamykają, realizują i potwierdzają tę pokorę i tę skromność też Ojca Świętego i świadomość, że Kościół nie jest jego, ale jest Chrystusa.
Oraz piękno służby. Ja się tak bardzo zatrzymałem nad tym pierwszym przedstawieniem z okna Bazyliki Watykańskiej, z balkonu. Ale okazuje się, że to wcale nie był taki, byśmy powiedzieli, błyskotliwy chwyt dziennikarski, który no naprawdę był piękny, ale to było w ogóle motto jego życia. Zauważamy, że Ojciec Święty nie miał takiego swojego motta jak Totus Tuus papieża Jana Pawła II. Ale te pierwsze słowa wypowiedziane, że on chce po prostu służyć, okazały się być dewizą wypisaną naprawdę złotymi literami przez wszystkie te dni, które spełniły się na 8 lat jego pontyfikatu. Od początku do końca sługa. I sługa taki, który mówi, że to jest piękno chrześcijańskiego życia. Warto tak żyć. Służąc Chrystusowi się króluje tak naprawdę. I to buduje człowieka, to sprawia, że potęgują się w nim wszystkie zasoby dobra, prawdy, piękna i łaski. I stąd można też promieniować w wieku naprawdę starczym, tym, czym się marzyło od początku swojego młodego życia, aż do końca można tak pięknie żyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, która sprawia, że ja sam sobie rozmawiając, oczywiście tak bez żadnych przygotowanych kartek ani materiałów, mogłem uświadomić pewne rzeczy. Tobie, Ojcze Dariuszu, szczególnie za te pytania, które sprawiały, że mogłem się sam zagłębić w dar tej osoby, tego świadectwa, bo przecież miałem okazję i sam uścisnąć prawicę Ojca Świętego i poczuć się obdarzony jego tak bardzo ludzkim, personalnym spojrzeniem i tym niezwykłym uśmiechem, za którym nie kryło się nic, jak tylko bezinteresowne zainteresowanie i miłość do człowieka.
Ślicznie dziękuję, ojcze profesorze, ojciec profesor Andrzej Wodka, profesor teologii biblijnej Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie i komisarz Watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa był naszym gościem. Bóg zapłać, ojcze.
Szczęść Boże.